Francuskie media w ostrych słowach krytykują prezydenta Francji za decyzję o ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Emmanuel Macron zdecydował o rozwiązaniu niższej izby parlamentu po tym, jak narodowcy uzyskali historyczny ponad 30-procentowy wynik w eurowyborach. Partie polityczne zwierają już szyki przed walką o izbę deputowanych i fotel premiera.
Szok to słowo, które najczęściej powraca w powyborczych komentarzach we Francji. Le Figaro zamieszcza je na okładce dzisiejszego wydania. Ta niesłychana decyzja jest dla kraju skokiem w nieznane, którego konsekwencje są nieobliczalne, pisze konserwatywna gazeta. To szalony krok, uważa z kolei biznesowy tygodnik Les Echos, zarzucając prezydentowi pychę. Macron igra z ogniem, stwierdza centrowy dziennik L'Opinion, a lewicowy Libération pisze o pokerowej zagrywce prezydenta, której celem ma być dopuszczenie narodowców do władzy, by pokazać, że są niezdolni do rządzenia. Komentatorzy jednogłośnie stwierdzają, że decyzja prezydenta doprowadzi do poważnych przetasowań na francuskiej scenie politycznej. Liderzy lewicy mówią już o sojuszu, by stawić czoła skrajnej prawicy. Do utworzenia prawicowej koalicji wzywa z kolei antyimigranckie ugrupowanie Reconquête, ale na razie ani centroprawica, ani narodowcy nie deklarują chęci współpracy. Czasu na polityczne negocjacje jest niewiele. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych już 30 czerwca, a druga 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
A z nami gość, pani dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Przypomina mi się David Cameron i jego decyzja z 2013 roku, premier Wielkiej Brytanii, który postanowił, no dobrze, skoro chcecie wyjść z Unii Europejskiej, to zobaczycie, jak jest was mało, no i zrobił referendum. No i referendum skończyło się tym, że mieliśmy Brexit, Wielka Brytania jest poza Unią Europejską. Proszę powiedzieć, jak pani odebrała decyzję prezydenta Emmanuela Macrona o rozwiązaniu zgromadzenia narodowego? Co kierowało prezydentem? Przecież sondaże, jeżeli chodzi o nacjonalistów, bardzo idą w górę, więc w co gra Emmanuel Macron?
No to jest przede wszystkim taka ucieczka do przodu. Ja myślę, że on przestraszył się tego wyniku. Nie spodziewał się ani on, ani ta koalicja, która się wokół niego uformowała, że ten wynik będzie aż tak szokujący, bo to, że jest szokujący, powtarzają wszystkie francuskie media. Chociaż jeśli już zejdziemy właśnie z takiego szumu medialnego i przysłuchamy się ekspertom francuskim, którzy na co dzień obserwują tą scenę polityczną właśnie we Francji, to no, na to się zanosiło od bardzo wielu lat. Na zwycięstwo prawicy Marine Le Pen, także Bordella, zanosiło się naprawdę od wielu lat i tutaj Le Pen bardzo sprytnie rozegrała tą kampanię, to trzeba jej przyznać, ponieważ Macron, są to wybory do Europarlamentu, więc partia Macrona oczywiście starała się podkreślać te pomysły Macrona, a przypomnę, że ich było ostatnio bardzo wiele, właśnie w kontekście tego, jak ma wyglądać właśnie Unia Europejska. Czyli teoretycznie ta kampania Macrona była przeprowadzona poprawnie, ponieważ on zwracał uwagę zarówno na te wszystkie tematy bezpieczeństwa i obronności, którym bardzo dużo czasu poświęcił w swojej kampanii. Oczywiście większa pomoc dla Ukrainy, przekazanie myśliwców Mirage, przecież mieliśmy, tak? I generalnie problemy migracyjne. Także tutaj ta kampania obracała się wokół tego. Natomiast to, co zrobiła prawica, to przekierowała uwagę, to trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych się wydarzyło, gdzie okazuje się, że to jest normą, że Amerykanów tak naprawdę mniej obchodzi to, co dzieje się poza granicami i Ameryki, nawet wojna na Ukrainie nie obchodzi ich tak, jak podatki, które muszą płacić. Więc trochę to podobny case, przypadek wydarzył się w tej chwili we Francji, bo Francję od bardzo wielu lat toczą podobne problemy. O tych problemach mówi się naprawdę cyklicznie. Do tego jeszcze przypomnę przecież na przykład od żółtych kamizelek Zelek, nawet jeżeli zaczniemy, tak, to mamy przecież reformę emerytalną, mamy kwestie nielegalnej imigracji, mamy kwestie przestępczości, siły nabywczej euro, tak, i generalnie właśnie biednienia klasy średniej, cen energii, co przecież było głównym powodem tych protestów żółtych kamizelek, plus, tak jak pokazują Francuzi, duży chaos w instytucjach państwowych i generalne poczucie, że Macron jednak nie panuje nad tym, tak? Więc stara się ten chaos, który ma we własnym kraju, ale nie tylko we własnym kraju, bo przypomnę, że miesiąc temu mieliśmy bardzo brutalne zamieszki w Nowej Kaledonii, też brutalnie stłumione. I tutaj kolejna rzecz, którą Francuzi właśnie zarzucają tej władzy, no to jest ta brutalność francuskiej policji, która rzeczywiście pokazuje się przy wszystkich zamieszkach, zarówno w kraju, jak i w terytoriach zamorskich. Więc summa summarum, niestety obraz wnętrza Francji, czyli tego, czego Macron chciał w kampanii wyborczej uniknąć, czyli właśnie mówienia o sytuacji w kraju, no dał taki wynik, jaki dał, i tutaj prawica rzeczywiście w sposób bardzo przebiegły zdołała tą kampanię, tak naprawdę, jak podkreślają francuscy komentatorzy, przemienić te wybory tak naprawdę w referendum przeciwko Macronowi. Więc rozwiązanie niższej izby parlamentu jest to ucieczka do przodu. Macron prawdopodobnie obawia się, że ten spektakularny wynik spowoduje, że ci, którzy dzisiaj jeszcze wciąż wahają się, żeby głosować na prawicę, jeszcze będą bardziej zachęceni, tak? Poprzez właśnie te dyskusje, że dopiero teraz wyleje się ta cała krytyka polityki Macrona wewnętrznej, dojdą do tego jakieś inne zarzuty i wtedy rzeczywiście już sytuacja dla niego, dla partii, które są do tej koalicji właśnie wokół niego skupionej, będą wyglądały jeszcze gorzej. Także to szybkie tempo to jest chyba właśnie ta ucieczka do przodu, żeby nie pozwolić, żeby ta debata na temat błędów Macrona w polityce wewnętrznej jeszcze bardziej się zintensyfikowała. Zwłaszcza, że tak jak mówię, jeżeli słuchało się dzisiaj komentarzy ekspertów francuskich, dziennikarzy, tak, no to rzeczywiście poruszenie jest ogromne.
30 czerwca, tak? Pierwsza tura tych wyborów.
Tak.
To bardzo szybko. Ja podziwiam swoją drogą tą machinę demokratyczną francuską, że to tak szybko wszystko można będzie przeprowadzić. Nie będzie
żadnych problemów? Nie sądzę. To jest ustabilizowana demokracja, także to nie jest państwo, które miałoby problem, chociaż oczywiście ze względu na to, że mamy cały czas napływ imigrantów, część z nich na pewno już ma prawo wyborcze, tak, więc kwestie rejestracji, no wiadomo, pobyt. Może się tak zdarzyć, że tutaj będą jakiegoś tam rodzaju zawirowania, natomiast nie przypuszczam, żeby miało to jakikolwiek wpływ na to, co na ten sam mechanizm, tak? Tak jak mówię, zresztą wybory na pewno będą obserwowane przez organizacje międzynarodowe, OBWE rutynowo w państwach europejskich wybory obserwuje, także jeżeli będą jakiekolwiek niedociągnięcia, to na pewno przeczytamy o nich później w raporcie. Natomiast no rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o meritum, a już nie o same technikalia, faktycznie zaskoczenie jest duże. I teraz też jest pytanie następujące, bo jednak te pomysły Macrona, szczególnie jeżeli chodzi o Ukrainę, zbliża się szczyt NATO. I ja tutaj bym jakby spodziewała się właśnie zintensyfikowania tej debaty, dlatego że to, o czym mówiliśmy i co zauważyliśmy ostatnio, to jednak bardzo duże wzmożenie państw NATO, w tym państw takich jak Francja, ale także i Niemcy, z tym, żeby coraz bardziej Ukrainę wspomóc, żeby zdjąć pewne obostrzenia, jeśli chodzi o broń, którą dostarczamy Ukrainie. Macron mówił nawet o wysyłaniu wojsk, prawda? Więc tutaj naprawdę i tutaj vis-a-vis oczywiście wyborów amerykańskich, które też jesienią będą miały miejsce, więc wiadomo, że Francję to zawsze bardzo aktywizuje, bo prezydenci Francji, Stanów Zjednoczonych zawsze jednak rywalizują ze sobą, jeśli chodzi o te oferty na arenie międzynarodowej, bo tutaj no, ta rywalizacja z pewnym elementem stałym, także współpraca z Niemcami. Zobaczymy, jak teraz to wszystko będzie.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Pani doktor, a chciałbym, żebyśmy pozostali przy tym wątku jeszcze wojny w Ukrainie, która już ponad 2 lata trwa i społeczeństwa europejskie widzą, że Rosja pomimo tych różnych sankcji i tak dalej radzi sobie z tym, można powiedzieć, przykręceniem kurka gospodarczego. Ma partnerów w Chinach, ma także w Korei Północnej, w innych krajach, w Iranie chociażby. No i ma ogromne zasoby, przestawiła swoją gospodarkę na tory wojenne i coraz bardziej widać, że bez rozmów pokojowych ta wojna może się nigdy nie skończyć. Czy to nie jest też tak, że właśnie ci europejscy przywódcy, chociażby jak Olaf Scholz czy Emmanuel Macron, mówią o tej pomocy, intensyfikacji pomocy Ukrainie, a społeczeństwo coraz bardziej mówi nie i nie widzi sensu właśnie tego typu działań i tego typu pomocy. Raczej by chciało, żeby już usiąść do stołu negocjacji i zakończyć tę wojnę, która przecież wykrwawia jednak wszystkie strony, europejską, na pewno gospodarczo.
Tak, oczywiście. Mamy przecież nadchodzący szczyt pokojowy w Szwajcarii, na którym obecność zapowiedziało ponad 100 państw i tutaj rzeczywiście sam Zeleński forsuje nadal ten swój 10-punktowy plan, chociaż oczywiście najważniejsze jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, wymiana jeńców, no i przede wszystkim to, co jest dla Ukrainy kwestią naprawdę honorową, to rozmowa o zwrocie, że tak się nieładnie wyrażę, z dzieci, które zostały z terytorium Ukrainy przez wojska rosyjskie porwane. No i do dzisiaj o tych dzieciach właściwie nie mamy żadnych wieści, tak? Więc tutaj jest kilka punktów, na których Ukrainie bardzo, bardzo zależy. Natomiast i generalnie państwa europejskie są relatywnie przychylne takim rozmowom, bo tak jak mówię, ta agenda, tak jak wspomniałam, jest przede wszystkim no, agendą humanitarną, tak? Bo jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, czy kwestie jeńców, czy kwestie dzieci, no to tutaj trudno zakładać, że są to rozmowy niepotrzebne, czy mówić o tym, że one są niepotrzebne. Natomiast faktem jest również, że ani Rosja, ani Chiny, ani nawet takie państwa jak Arabia Saudyjska, taki bardzo ciekawy komentarz cyniczny dosyć się pojawił z ich strony, że jeżeli nie będzie tam strony rosyjskiej, no to po cóż tam jechać, żeby wysłuchiwać wyłącznie monologów Zeleńskiego. Więc jest to trochę takie no, cyniczne podejście niektórych państw, te niektóre państwa BRICS też powiedziały, że po prostu no, nie ma sensu na ten szczyt jechać. Natomiast no, ja bym dała temu szansę. Tak? Oczywiście, że jesteśmy zmęczeni generalnie jako społeczeństwa wszystkie, no najbardziej naturalnie sami Ukraińcy. Natomiast ja przypomnę i zawsze to przypominam przy tego typu rozmowach, że my już zapomnieliśmy, że my byliśmy już zaangażowani w dużo dłuższą wojnę, która tak naprawdę dużo mniej nas dotyczyła i stwarzała, to zagrożenie było dużo mniejsze. Mówię o oczywiście o obecności naszych wojsk i to fizycznie naszych wojsk, przecież nie tylko właśnie w postaci, nie wiem, jakichś dostaw broni, czy pomocy humanitarnej, czy ekonomicznej, ale byliśmy przecież jako NATO zaangażowani w bardzo poważne miejscami walki z Al-Kaidą, potem z talibami, bo ten mandat przecież misji natowskiej szybko się rozszerzył również na walkę z talibami, z tymi ugrupowaniami rebelianckimi przeciwko rządowi centralnemu. Zatem skoro... dwie dekady byliśmy w stanie łożyć, tak, życie ludzkie, pieniądze na tak odległy teren walk, to czy w momencie, kiedy nasze bezpieczeństwo tutaj, w tym miejscu, gdzie mieszkamy, jest rzeczywiście zagrożone, bo Rosja, jeśli wyjdzie, no to tak jak pan sam powiedział, i produkcja uległa zwiększeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to chyba jeszcze bardziej powinniśmy ten wysiłek poświęcić tutaj.
No tak, to są przekonujące argumenty. Pytanie właśnie, czy społeczeństwa Niemiec czy Francji nie są już tym zmęczone, chociaż to można powiedzieć jest takie dosyć makabryczne słowo, prawda, w kontekście wojny, ale jednak chciałyby rozwiązania pokojowego, bo widać, że tutaj Rosji pokonać się na froncie raczej nie da. No, takie są realia tej wojny. A czy jest pani przekonana o tym, że Macron wyjdzie obronną ręką z tych wyborów i jego ugrupowanie?
Nie, zupełnie, zupełnie nie jestem przekonana.
No to się będzie ciekawie działo.
Tak, tak, absolutnie tutaj nie jestem przekonana. No, wyniki tych wyborów, tak, za chwilę są naprawdę ogromną zagadką. Mówi się oczywiście o konieczności kohabitacji, tak.
No i co z francuskim przywództwem, takim nieformalnym w Unii Europejskiej razem z Niemcami po tych takich wyborach, pytanie?
To znaczy tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że to przywództwo, chociaż ono i tak ostatnimi czasy nie było jednak specjalnie silne, tak? Nawet ta polska inicjatywa odrestaurowania działalności Trójkąta Weimarskiego, żeby Polska wraz z Niemcami i Francją, tutaj szereg nowych też inicjatyw politycznych omawiano, przede wszystkim oczywiście kwestie bezpieczeństwa, kwestie Ukrainę. Widzimy, że to idzie dość powoli, także to partnerstwo już dawno tutaj, nawet taka rywalizacja na poziomie tego European Sky Shield Initiative, gdzie Francja po prostu w tej inicjatywie niemieckiej nie chce uczestniczyć, bo ma własne interesy przemysłu zbrojeniowego. Także tam, gdzie wchodzą realne, twarde interesy konkretnego przemysłu, tak, czy gałęzi przemysłu, no widać, że to przywództwo już jest dużo słabsze i to razem francusko-niemieckie nie jest właśnie takim razem. Więc teraz może to jeszcze właśnie ulec dalszej erozji.
O dynamicznej sytuacji we Francji po wyborach do Europarlamentu mówiła pani dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Bartosz Dudek, redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Ja przypomnę, że rzecznik niemieckiego rządu oświadczył, że nie rozpisze on przedterminowych wyborów do Bundestagu mimo złych rezultatów koalicji rządowej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Trzy partie rządzącej w Niemczech koalicję zebrały łącznie we wczorajszych wyborach niewiele więcej głosów niż opozycyjni chadecy. Socjaldemokraci przyznają się do porażki. SPD kanclerza Olafa Scholza zajęła trzecie miejsce w wyborach do Europarlamentu w Niemczech. Pierwsza była koalicja CDU-CSU, na drugim miejscu skrajnie prawicowa AfD. No AfD się chwali tym, że w landach tych byłego NRD wygrała zdecydowanie. Proszę powiedzieć, co to oznacza dla niemieckiej sceny politycznej? Czy możemy się spodziewać, czy jednak zdecydowanie nie takich ruchów jak we Francji ze strony prezydenta Emmanuela Macrona, który rozpisał przedterminowe wybory do Zgromadzenia Narodowego?
Nie, to ten wariant francuski wydaje się absolutnie nieprawdopodobny, chociażby z tego powodu, że niemiecka ustawa zasadnicza tutaj jakby stawia bardzo wysokie poprzeczki, jeśli chodzi o rozwiązanie parlamentu. To musiałoby być wotum nieufności, które musiałby być też ruch prezydenta. Nie, to jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast rzeczywiście ten krajobraz po bitwie jest bardzo ciekawy. Rzeczywiście jest tutaj, można powiedzieć, dwóch zwycięzców i dwóch przegranych. Dwaj zwycięzcy to jest właśnie Hadecja, która uzyskała dobry wynik, 30% głosów. No i drugi wygrany, drugi zwycięzca to jest właśnie ta skrajnie prawicowa, populistyczna AfD. Drugie miejsce na podium, 16% głosów. To jest bardzo dobry wynik, a szczególnie jeśli spojrzeć na mapę Niemiec, ten wynik jest bardzo dobry we wschodnich landach. No tam w granicach 30%, czyli widać tutaj taki, można powiedzieć, taki podział Niemiec, tak, na ten zachód wybiera CDU, natomiast wschód wybiera AfD. Co nam to mówi o całości? No przede wszystkim jest to klęska dla kanclerza Scholza. Wyborcy zdecydowanie mają go już dość. Mają dość prawdopodobnie tej takiej jego mieszanki uporu, takiej technokracji i arogancji. Cokolwiek by nie obiecał, w zasadzie to już jakoś my wyborców nie przekonuje. Dlaczego nie przekonuje? Dlatego przede wszystkim, że SPD nie daje sobie problemu, nie daje sobie rady z problemem migracji. Wbrew temu, co się mówi.
Halo? Czyżbyśmy zerwali łączność z naszym gościem? Chyba tak. Za chwilę mam nadzieję, że połączymy się ponownie. A tymczasem portal Politico z niepokojem opisuje prawicowy skręt podczas wyboru parlamentarnego. Analitycy tego portalu piszą tak. Środek ciężkości politycznej Europy skręca w prawo. Partie centroprawicowe i skrajnie prawicowe mogą zdobyć największą liczbę mandatów w wyborach do Unii Europejskiej w najludniejszych krajach. To jest godne podkreślenia. W najludniejszych krajach, czyli Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Polsce. No i trzeba także pamiętać o już wstępnych takich deklaracjach szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej, która stwierdza, że zbudujemy bastion przeciwko skrajnej lewicy i prawicy w Parlamencie Europejskim. Jest ponownie pan Bartosz Dudek, redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle. Czyli notowania kanclerza Olafa Scholza są bardzo złe, a chcę pana zapytać o to, jak niemieckie media komentują właśnie to, że w Austrii, czy we Francji, czy w Polsce również, bo to też niezły wynik, te 6 mandatów Konfederacji, dochodzą do głosu partie skrajnie prawicowe szczególnie.
Tak, no to jest oczywiście wiodący temat w komentarzach prasowych, już tutaj abstrahując od polityki wewnętrznej. Co ten wynik oznacza dla Europy? No on oznacza oczywiście, nie oznacza nic dobrego. Przede wszystkim podkreśla się no fatalny wynik partii czy w ogóle partii demokratycznych we Francji i tam zwycięstwo Frontu Narodowego Marine Le Pen. Poza tym mamy jeszcze nie zapominajmy zwycięstwo partii wolnościowej w Austrii.
No właśnie.
Też tak, to czyli mamy do czynienia jakby z taką całą falą zwycięstw tej skrajnej prawicy. Tutaj bardzo pozytywnie natomiast na tym tle wygląda właśnie, i to jest podkreślane w tych komentarzach, wygląda Polska, że jednak wprawdzie minimalnie, ale Koalicja Obywatelska zwyciężyła. No i jakby tutaj wyborcy ten proeuropejski kurs Koalicji Obywatelskiej uhonorowali. Także to jest to, co na razie się na ten temat mówi.
Wrócę do pytania, które zadałem przed chwilą pani doktor Beacie Górk w Inter, gdy rozmawialiśmy o Francji, mianowicie o tym, czy to nie jest tak, że ta chociażby porażka SPD i dobry wynik AfD, nawet bardzo dobry, drugi w kraju w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego w Niemczech, to nie jest wynik pewnego rozjeżdżania się narracji polityków, liderów europejskich o wspomaganiu, no z paroma wyjątkami oczywiście, takim twardym Ukrainy, a temu, co widzą obywatele. To znaczy, że ta wojna może trwać w nieskończoność, że Rosja jest za silna, aby ją pokonać na polu bitwy, bo można ją tam czy gdzie indziej wyprzeć, ale generalnie Rosja, jeżeli sama się nie zdemokratyzuje, nie zreformuje, to czynniki zewnętrzne nie będą w stanie tego wykonać. Czy to nie jest właśnie tak, jak pan widzi to spojrzenie, że właśnie dla kanclerza Scholza taki wynik to jest taka żółta kartka i ostrzeżenie, że trzeba by zmusić obie strony, czyli Ukraińców i Rosję, no Rosja oczywiście chce swoich warunków, Ukraińcy swoich, no ale na tym polegają rozmowy, do rozmów pokojowych i zakończenia tej wojny u bram Europy.
No tak, no to jest, oczywiście było też, to było takie wiodące tutaj hasło w kampanii wyborczej, czyli hasło pokój. Co ciekawe, o pokoju też mówił i na plakatach, to było widać kanclerz Scholz, ale też tym hasłem szermowało AfD i tutaj jak widać wyborcy chyba jednak bardziej zaufali AfD niż Scholzowi.
Czyli wizja pokoju AfD bardziej wyborców przekonała.
Czyli tego właśnie bym powiedział takiego apizmentu z Rosją. No, pamiętajmy, że AfD jest partią prorosyjską, która była też w przeszłości wspierana czy nawet finansowana przez Putina, więc no, trudno się spodziewać tutaj innej narracji niż ta prorosyjska. No, zresztą tradycyjnie no to społeczeństwo niemieckie jest takim społeczeństwem pacyfistycznym. Co ciekawe, na wschodzie Niemiec, no tam te takie sentymenty prorosyjskie są szczególnie silne i zdaje się, że no jest to jakby też ta taka główna, jeden z głównych postulatów AfD, właśnie ten pokój za wszelką cenę. No oczywiście najchętniej tego typu politycy jak AfD no, zaprowadzają pokój czyimś kosztem, tak? I natomiast gdyby chodziło tutaj o własny interes, to na pewno wyglądałoby to inaczej. Ale Ukraina jest dla nich daleko i dlatego chętnie by tę Ukrainę oddali Rosji.
A jeszcze porozmawiajmy przez chwilę o AfD, alternatywie dla Niemiec. Co ta partia mówi, jak postrzega Unię Europejską, jak ją chce zmieniać? Czy to ma iść w stronę Europy ojczyzn, jak to widzi? Czy wyprowadzić Niemcy z Unii Europejskiej?
Tak, no wyprowadzenie Niemcy z Unii Europejskiej są jednym z haseł AfD. No, partia ta no, należy do, tak samo jak ten Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, do tej skrajnej prawicy, antyeuropejskiej prawicy, więc no, oni są zdecydowanie za tym, żeby Europa przestała istnieć w takiej formie, w jakiej jest. No, być może jako pewnego rodzaju współpraca gospodarcza, czyli to, co mieliśmy w latach 50., 60.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, coś w tym rodzaju.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, ale absolutnie żadna unia polityczna to w ogóle nie wchodzi w grę, więc no, są to, że tak powiem, wrogowie Unii Europejskiej, którzy będą robić wszystko, żeby doprowadzić do jej rozpadu i na tym też polega niebezpieczeństwo.
No i o tym niebezpieczeństwie mówił pan Bartosz Dudek, redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.